Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu towarzyszącym wystawie Jacka Damińskiego Makroformy. Wykład pod tytułem Kilka refleksji na temat topologicznej pasji Lecha Tomaszewskiego wygłosi dr Jola Gola, historyk sztuki, pracuje w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest autorką monografii architektów Jerzego Sołtana, Oskara Hansena, a Lechowi Tomaszewskiemu poświęciła swój doktorat. Lech Tomaszewski był postacią ważną dla Jacka Damińskiego i stąd jego obecność w formie wykładu o nim w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie. Lech Tomaszewski był opiekunem merytorycznym pracy dyplomowej Jacka Damińskiego i też w pierwszej sali wystawowej jest prezentowana instalacja, która jest pewną formą przetworzenia pracy dyplomowej i stanowi hołd Jacka Damińskiego dla Lecha Tomaszewskiego. W tej samej sali jest też prezentowana praca Lecha Tomaszewskiego pod tytułem Ucho. A ja już przekazuję głos pani dr Jolancie Goli.
Dzień dobry, witam wszystkich. No ja właśnie też przygotowałam jakby powód na początek mojego zaproszenia, czyli ucho, które wisi na wystawie Jacka Damińskiego, który wybrał dwóch artystów jako swoich mistrzów, tak to nazwijmy. To jest właśnie Lech Tomaszewski, który jest pokazany przez ten obiekt ucho. Za chwilę dojdziemy do próby wyjaśnienia, czym to jest. Nazwę to jednak próbą. Jestem historykiem sztuki, nie matematykiem. A drugi powód, drugim mistrzem jest Katarzyna Kobro. Ja dzisiaj się oczywiście skupię na Lechu Tomaszewskim. Drugi powód jest taki, banalny. Na rysunkach Lecha Tomaszewskiego możemy znaleźć projekt, którego autorem jest właśnie Jacek Damięcki. Basen w formie, który wykorzystuje powierzchnię jednostronną, dając możliwość łatwego przerobienia basenu na basen odkryty i basen zamknięty. Ten pomysł bardzo się podobał Lechowi i na rysunkach swoich, które wykonywał na serwetkach, może na następnych przykładach będzie to lepiej widać, ale w naszym muzeum znajduje się zespół prawie 700 rysunków na serwetkach lub bibułkach. Ten szkicowość tych bibułek też jest znamienna, bo Lech Tomaszewski podawał te swoje pomysły jakby tak nieśmiało, ostrożnie, z dystansem. To właśnie są serwetki, które są dokładnie wyrysowane jego koncepcjami, które używał do swoich wykładów na Warszawskiej Akademii o morfologii formy, o strukturach, zaraz do tego dojdziemy. Tak, żeby przybliżyć samą postać Lecha Tomaszewskiego, bo to w sumie ważne, nie zapominajmy o osobie, która pozostawia jakieś dzieło po sobie, to postać bardzo pozytywna. To działacz Akademii od lat 50., zaraz parę projektów wam pokażę, wybranych cztery, ale też działacz zawsze społeczny, zawsze walczący o jakość dydaktyki, nie bojący się pracy urzędniczej, której nikt nie lubi. I w latach 80., w końcu lat 80., kiedy ruch reformatorski w Polsce był bardzo duży, został wybrany na rektora. Właśnie w listopadzie 80. roku, tuż potem strajki studenckie, które domagały się jeszcze większych reform. On w nich po prostu uczestniczył. To jest zdjęcie ze strajku studenckich z 80. roku. Został ponownie wybrany na rektora na kolejną kadencję. Po wybuchu stanu wojennego jednak po 2 miesiącach zmarł. Na serce. Był działaczem kulturotwórczym wtedy. Działał w Stowarzyszeniu Doświadczenie i Przyszłość, która pisała stany z raporty kultury. Był aktywnym uczestnikiem Kongresu Kultury. I to tyle, a tu brama zamkniętej uczelni po strajkach i po stanie wojennym uczelnie były zamknięte, wchodziło się za przepustkami, czego wy nie doświadczyliście, ja tak. I tak długo jeszcze po śmierci Lecha ta brama Akademii Sztuk Pięknych wyglądała. To tyle. Chciałam po prostu samą postać przypomnieć, która jest naprawdę postacią pozytywną. Jego współpraca z Warszawską Akademią zaczęła się od współpracy z Oskarem Hansenem. Oskar Hansen chciał wystawić pawilon zewnętrzny na międzynarodowych targach w Izmirze w 1955 roku w formie hiperboli, co widać tutaj jeden element wystawiony, i zaprosił do współpracy Lecha Tomaszewskiego, który natychmiast jako konstruktora, bo ja chyba tego nie powiedziałam, Lech Tomaszewski jest z wykształcenia konstruktorem, nawet, znaczy, chciałam powiedzieć nawet nie architektem, ale jest nawet konstruktorem. I Lech Tomaszewski od razu proponuje coś więcej, nie tylko hiperbole, ale możliwość rozwijania tej formy w przestrzeni, w nieskończoność. I tu jest rysunek Lecha do tego projektu, który pokazuje taką możliwość. On miał zaplecze jakby technologiczne, konstrukcyjne, matematyczne, świetne i potrafił takie rzeczy szybko zrealizować. W rezultacie powstała struktura HT, tak jest nazwana przez Hansena. Trzeba tutaj też powiedzieć, że Hansen trudno oddaje autorstwo czegokolwiek i tutaj musiał od razu uznać jakby tą drugą osobę, Hansen Tomaszewski, jako nie tylko konstruktora współpracującego przy dziele, tylko osobę, która współtworzy projekt. I zawsze podkreślał to współautorstwo tej struktury HT, która stała się takim tłem po prostu do eksponowania na międzynarodowej wystawie maszyn rolniczych i innych rzeczy. Też na zasadzie może anegdoty powiem, że bo te zdjęcia czarno-białe się nam wydają bardzo atrakcyjne. Nie należy zapominać, że to było w kolorach narodowych, biało-czerwone. Drugi projekt, który chciałam pokazać, to jest pawilon polski w Brukseli. Pawilon na międzynarodową wystawę Expo w 1958 roku. W 1956 roku, w latach odwilży w Polsce, rozbuchała się jakby taka potrzeba wolności, potrzeba możliwości, potrzeba wyjścia z zagranicy. Dotąd zamknięty PRL mógł nagle pokazać się na zewnątrz. Ta taka potrzeba pokazania się była na tyle duża, że władze polskie zamówiły w Brukseli działkę o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Olbrzymią działkę, odmawiając przyjęcia działki 3 tysięcy. To jest tak, że na takim terenie, no tak jak do dzisiaj, jakby przydzielane jest przez miasto tereny pod pawilony narodowe. No efektem tego było zadanie trudne, zadanie, któremu sprostał zespół z Akademii Sztuk Pięknych, który wygrał konkurs. W zakładach artystyczno-badawczych powstał projekt pawilonu zrealizowany przez sołtana Ignatowicza, Fangora, tutaj widzimy zarys jego planszy, zaraz jeszcze pokażę, właśnie Lecha Tomaszewskiego, Stanisława Skrowaczewskiego, który miał pisać muzykę do tego pawilonu, wielu innych współpracujących, wielki zespół. Zakłady artystyczne były tym miejscem, które potrafiły prowadzić taką pracę zespołową. Tu na tej planszy Fangora, przedstawiającą elewację południową, już widać wkład Lecha Tomaszewskiego w formie tego przekrycia ażurowego na górze. Od wewnątrz ta elewacja była pokryta takim malarstwem Fangora i tu świetnie widać to przekrycie Lecha Tomaszewskiego. Pawilon miał być wypełniony muzyką, co już wspomniałam, światłem, co pokazuje ta plansza kolejna Fangora, wszystkie w naszych zbiorach w Muzeum ASP. Ta plansza konkursowa pokazuje, jak Lech Tomaszewski dochodził do tego przekrycia, które było później tak chwalone. Od przekrycia, które jest kombinacją czworościanów, w której na początek zachowuje się wszystkie krawędzie, a potem zachowuje się w tym ostatnim etapie, jakby tutaj trzecim, zachowuje się tylko te krawędzie, które są w stanie utrzymać tą konstrukcję plus wzmocnienia. Ignatowicz nazywał tą wynik jakby tego poszukiwania Lecha kryształem, co też nie jest poetyckim, li tylko określeniem, co mam nadzieję, że później Państwo zlinkują w dalszej części wykładu. Poszczególne makiety przewidywały udział taki plastyczny tej konstrukcji przekrycia w całości. To jest makieta Lecha Tomaszewskiego, która przez skalowana pokazuje, jak to przekrycie mogło pozwolić na zachowanie roślinności, bowiem zespół zakładów artystyczno-badawczych pokusił się o zachowanie na tym wielkim terenie, które ostatecznie było mu przydzielone, wszystkich drzew. Były robione konkretne plany aż do prototypów w Instytucie Techniki Budowlanej. Jednak pawilon nie został zrealizowany. Okazał się za dużym wyzwaniem. Zaczęto mówić o jego kosztach. Zresztą moment konkursu był tak ciężki, bo całe środowisko startowało w tym konkursie. I architekci z kręgu Politechniki, i architekci inni z kręgu Akademii. I tutaj pewne zawiści środowiskowe też o tym przeważyło i ten pawilon nie został zrealizowany. A projekt wygląda bardzo atrakcyjnie, z platformami w środku, z tą przekryciem Lecha, które wszystko jakoś zamykało. To są rysunki Sołtana na kalce Jerzego Sołtana, też ze zbiorów naszych muzealnych. Drugą taką pracą, trzecią i przedostatnią, którą chciałam pokazać, przypomnieć, to jest Warszawianka, gdzie Lech Tomaszewski zaprojektował mury oporowe. Warszawianka, może trochę za mało zdjęć wybrałam, więc może zostańmy przy tym. Mury oporowe, które pozwalały zachować jakby ten charakter architektury ziemi, nie wkraczać z bryłami, z obiektami, z kolejnymi obiektami w ten teren. No, obecnie trwa konkurs na rewitalizację Warszawianki. Pewnie niektórzy z Was o tym wiedzą. Nie mam jednak zdjęć, żeby może uzmysłowić ten charakter dobrze. No i ostatni przykład, bowiem jesteśmy w Zachęcie. Zachęta była pozbawiona, nad nami są betony. Jest tu ktoś, bo tak nie mam wyobrażenia. Nad nami są betony. Matejkowska. Może inaczej. O tak. A to jest wejście od? Tu? Ta ściana? Czy tamta? Tamta. Matejkowska jest tam. Witaj, Sarmet. A to jest wejście do biur? To? W każdym razie tego nie było w latach 50. po wojnie. Była wielka dziura. Oskar Hansen zaproponował w tej dziurze wybudowanie nowego gmachu wystawienniczego w formie kuli. To są jego szkice, jego taki niby bardzo konkretny już szkic, na którym możemy znaleźć takie dopiski na dole. Tu. Wtorek, godzina 19, pan Tomaszewski. Tu Tomaszewski. 20 lub przed południem. Poprosił go o konsultację oczywiście, bo rzecz trudna do zrealizowania. No, po konsultacjach oczywiście Oskar Hansen został od razu ściągnięty na ziemię i powstała koncepcja nie kuli, ale jednak sześcianu do zrealizowania, co i tak w warunkach peralowskich na pewno byłoby trudne. W tej chwili rozbudowa Zachęta w latach 90., o ile pamiętam, została przeprowadzona w taki sposób, że wnętrza są bardzo nowoczesne, a z zewnątrz są odbudowane szilerowskie fasady. A projekt Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego i Stanisława Zamecznika, bo to są ostatecznie autorzy projektu, którzy podali projekt rozbudowy do realizacji, to jest ten zespół trzech architektów, miał być realizowany, był kosztorysowany jeszcze w latach 70., co u nas w archiwum w Akademii widać. Projektowi towarzyszała makieta, która pokazywała, taka przeskalowywana w zdjęciach Wojciecha Zamecznika, pokazywała charakter tego budynku nowoczesnego z całym transportem od spodu i, co teraz ważne na końcu, z ruchomymi poziomami i ścianami pionowymi. To, co w Centrum Pompidou w końcu lat 70. zostało zrobione, to tutaj było proponowane w tym 58-59 roku przez ten zespół. No i tu jest też znowu cały charakter tej pracy konstrukcyjnej Lecha Tomaszewskiego, który był świetnym konstruktorem, umiał podołać różnym takim wyzwaniom, ale równocześnie sprowadzał na tak zwaną ziemię pomysły bardziej absurdalne. Z prac architektonicznych to już tylko tyle. Przede wszystkim chciałam pokazać tą zachętę. Lech Tomaszewski współpracował przy wielu pawilonach Oskara Hansena, też przy Montevideo w 58, przy São Paulo w 59. No i teraz chciałabym przejść już do tych dygresji topologicznych, których są zasadniczym tematem naszego spotkania. To nie jest rysunek Lecha, ale rysunek, który Lech wykorzystywał na swoich wykładach, który pokazuje, że jesteśmy zamknięci w trójwymiarowej przestrzeni. Który, i tutaj już cytuję Lecha, który mówi, jeżeli czegoś nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma. I tutaj jakby przechodząc do takich przenośni, żeby pokazać wam, w jaką stronę jakby ta myśl idzie, chciałam przypomnieć o powieści Abbotta z końca XIX wieku pod tytułem Flatlandia, czyli Kraina Płaszczaków, która mówi o mieszkańcach płaszczyzny, którzy nie są w stanie dostrzec nic innego, co jest za tą płaszczyzną. Idąc za tą przenośnią, bo to jest opowieść o wiktoriańskiej Anglii, bardziej o sprawach społecznych, natomiast w tym tytule i w tej przenośni jest to, o czym chcemy mówić, że mieszkaniec płaszczyzny nie jest w stanie dostrzec kuli. Jest w stanie dostrzec kulę, która przechodzi przez płaszczyznę, czyli jest w stanie dostrzec punkt, potem koło o coraz większej średnicy, a potem w pewnym momencie o coraz mniejszej. Drugi rysunek wykorzystywany jako taki wstęp do jego rozważań to jest rysunek o odcinku. Każdy z nas wie, czym jest odcinek. Jest to fragment prostej od punktu A do B. Musi być to fragment prostej. Ale jeżeli pominiemy ten prosty warunek, że to jest prosta, to ten odcinek bez zachowania warunku usytuowania na tej prostej może być zupełnie czymś innym. Może być linią pofalowaną i tak dalej, co widać na tych tu przykładach. Zmierzam do rysunków Lecha Tomaszewskiego, który pokazuje, że podstawową rzeczą do pokazywania są przyjęte warunki odwzorowania, warunki odwzorowania, które mogą być zupełnie różne i które są zawsze umowne. Tu są pokazane odcinki takie. Zamknięte, otwarte. Jeszcze do tego jakby wrócę do takiego nieporadnego wstępu. Lech Tomaszewski spisywał swoje prace. Istnieje cały maszynopis jego wykładów, ale też w latach 60. publikował na łamach projektu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest szereg jego artykułów w projekcie Kombinatoryka strukturalna z 62. I wreszcie najbardziej nas interesujące powierzchnie jednostronne i zastosowanie powierzchni jednostronnych numery z przełomu 62 i 3 roku. Jeśli chodzi o wchodzenie w stronę topologii, to tutaj od razu moje usprawiedliwienie. Ja jestem historykiem sztuki i moja próba uporządkowania tych rysunków, dotknięcia tego, co na nich jest zawsze trochę na pewno amatorskie. Aczkolwiek mój doktorat był szczytywany przez krystalografa, bo tam jest bardzo dużo krystalografii i pewne błędy były skorygowane, więc nie jest to zupełnie bez sensu. Jeśli chodzi o przekształcenia topologiczne, to przykład tego, czym jest przekształcenie topologiczne. Jest to przekształcenie czegoś, w tym wypadku sześcianu, na coś, w tym wypadku tej bryły po prawej stronie, która zachowuje nie wszystkie związki, które my widzimy. Czyli nie, w tym momencie nie zachowuje linii prostej i kątów prostych, zachowuje wszystkie krawędzie i z tego powstaje taki inny twór. To jest taki najprostszy przykład. Zresztą przykład, który Lech Tomaszewski opisywał, że tutaj jest zachowany prawo Eulera, dobrze wiedziałam, muszę sprawdzić, Eulera, czyli ta bryła zachowuje takie związki, że ilość wierzchołków, jeżeli odejmiemy od niej ilość krawędzi plus dodamy wszystkie ściany, to zawsze wyjdzie 2. I jeżeli tak tą figurę będziemy przekształcać, to tutaj ten prawo Eulera jest tym warunkiem, który zachowujemy. Ja to tak rozumiem. Lech Tomaszewski pokazywał też inne przykłady. Sześcian, który będzie pokazany na płaszczyźnie, pokazany na linii, na punkcie, tracąc jakby poszczególne wymiary. Jakby tutaj sześcian przeskakuje przez te 4 wymiary. Sześcian, który może być pokazany zupełnie w różnych rzutowaniach. Tu jest na pierwszym rysunku jedna ściana, tu jest ściana plus jakby zarys wszystkiego, do którego sześcianu rzutowanego na płaszczyznę się my przyzwyczailiśmy, ale też mogą być rzutowane 4 ściany w układach równych, czy wszystkie ściany rozrzucone. I to jest tak samo ten sam sześcian. Tu jest też dobry przykład sześcianu, który jest rzutowany na sześcian, tylko z trzeciego na trzeci wymiar, sześcianu na płaszczyznę, czyli z trzeciego na 2, czyli czy w końcu sześcianu, który jest rzutowany przez 3 jakby wymiary. Jakby ten wywód będzie mi potrzebny za chwilę, żeby coś Państwu pokazać. Topologia zajmuje się też hiperbryłami, hiperczworościanami, hipersześcianami, które są rzutami, znaczy może nie, wyobrażeniem tych brył w innych wymiarach, w 4 wymiarze, bo 4 wymiar to nie tylko czas, ale też funkcja w fizyce i matematyce do opisywania jakby innych przestrzeni, które nie trzymają definicji geometrii Euklidesa, tylko uznają inne warunki. No i tu jest właśnie taki hiperczworościan i hipersześcian, który, może ten rysunek jest lepszy, który jakby te stykające, tak jak w sześcianie stykają się ze sobą te wszystkie ściany, tak tutaj tych 6, ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sześcianów? 6 sześcianów ma się stykać ze sobą. I tutaj się buduje taki hipotetyczny wyraz tego. I tutaj jest ta uwaga. Tylko nie zapominajmy, że to jest wyobrażenie czegoś z przeskokiem przez 2 wymiary. To tak jakby sześcian pokazywać w formie odcinka. I w tych zjawiskach, znaczy Lech był dla mnie zarówno tym matematykiem, co zawsze nie do końca rozumiem, ale też artystą, bo po prostu pokazywał takie niewyobrażone. Zresztą oscylował w różnych rzeczach i z tego hiper sześcianu w pewnym momencie pojawiła się taka praca, która ten hiper sześcian miarkowała w bańkach mydlanych. To była seria jego kolejnej pracy o powierzchniach minimalnych, związana z czymś innym, też publikowana w projekcie, gdybyście chcieli. No i wracając do powierzchni jednostronnych. Powierzchnia jednostronna to jest taka, która ma jedną stronę, która bez po pokonania brzegu możemy przejść po niej bez pokonania brzegów. Znaczy od czasów greckich uważano, że nie ma takiej powierzchni, że owad, który ma zmienić brzeg kartki, musi pokonać brzeg. A jest to oczywiście prosta rzecz, przekręcenie tej kartki, złączenie, mam za krótką, którą w 1860 roku na taki pomysł wpadł Möbius, astronom głównie, August Ferdinand Möbius, 1860 rok. Tak prosta rzecz, że wydaje się niemożliwa, że człowiek do tej pory na coś takiego nie wpadł. Tak zaskakująco prosta, co też Lech jakby podkreślał, i cytat z Lecha, że pomysł jest tak prosty, że zaskakuje, jak dochodzimy do pewnego poznania. Wstęgi Möbiusa pojawiają się na kartkach papieru, ale pojawia się też wstęga Möbiusa w glinie. I tu przechodzimy do kolejnego takiego punktu, który jest punktem no już coraz bardziej artystycznym, bo już nie mamy wizualizacji jakichś matematycznych, topologicznych teorii. W 1962 roku Lechowi Tomaszewskiemu została udostępniona pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza na Wybrzeżu, gdzie on w glinie wykonał, nie pamiętam tej chwili, zaraz wszystkie wam pokażę, około 8 form w glinie. Tutaj widzimy tą prostą tak zwaną wstążkę. Ta wstążka, czyli przekręcony zwykły kartka papieru, to jest najprostsza z tych figur. To jest figura płaska, która tworzy w pewnym momencie bryłę przez to przekręcenie. Natomiast figurą zamkniętą, nie płaską, będzie walec, który wkręcony tworzy tą powierzchnię jednostronną z tej podstawowej bryły. Ta figura nazywa się butelką Kleina. Jest to jedna z dwóch figur znanych w topologii. W takich pismach matematycznych, którą Lech tutaj przedstawia. Tutaj widać tą jakby ideę samoprzenikania, które definiuje Lech po to, żeby w bryle uzmysłowić nam, czym może być to przekręcenie kartki. W bryle to musi być samoprzenikanie tej bryły. Drugą taką bryłą jest powierzchnia boja, też opisywana w pismach topologicznych. I na tym koniec. Tutaj też powierzchnia boja, czyli powierzchnia o trzech gałęziach tych samoprzenikających się. Kolejnych nie znajdziemy już w matematyce. Kolejne wydają się jakby takim osiągnięciem, jeżeli to w ogóle jest matematycznie prawdziwe i w matematyce, a dla nas muszą być po prostu osiągnięciem artystycznym. Linie według Lecha w tej takiej wizji mogą się przenikać i rozwijać w nieskończoność. A on dalej, znaczy tu jest taki jeszcze rysunek pokazujący schemat tego przenikania. Ja jadę chyba do was. A on konstruuje kolejne figury zamknięte, które są przekręcane. To, co my widzimy, to jest jakby wyobrażenie tego, co w tym czwartym wymiarze ma być. On pokazuje to w trójwymiarowej formie, a rysunki są znowu przeskoczeniem o dwa wymiary i tą poprawkę musimy sobie dodać do takiej wyobraźni o tym po prostu. Kolejna to będzie glina o 4 gałęziach i 8 liniach przenikania, która ta glina wygląda tak. Kolejna to będą 4 gałęzie styczne ze sobą w jednym punkcie. Tu nie mam rysunku do tego. Nie zawsze mogłam znaleźć rysunek, który odpowiada temu. Kolejna to będzie 4 gałęzie bez warunku styczności, które Lech popularnie nazywał bumerangami. To rzeczywiście wygląda jak takie 4 bumerangi połączone ze sobą i tu glina jakby do tych bumerangów. Kolejna to będą 4 gałęzie styczne ze sobą, która była powtórzona w gipsie. I na koniec nasz obiekt, czyli ucho, 2 gałęzie, 2 styczne ze sobą linie samoprzenikania. Tutaj na rysunku, tutaj w glinie. I wreszcie w gipsie. Te ucho Lecha Tomaszewskiego, jak ja się śmieję, jest no, najbardziej chodliwą pracą i Lecha, i może z naszego muzeum nawet, wiecznie wypożyczana. Tą karierę zaczęła bardzo szybko na wystawie sztuki użytkowej w 1963 roku, której kuratorem był Stanisław Zamecznik. I tutaj w jednej z sal widzimy wiszące ucho, to oryginalne, z pracą Starzewskiego i ze zdjęciami, takimi makroprzeskalowywaniami Andrzeja Wróblewskiego. Przed tą wystawą stała figura przestrzenna Strefa Briona, której do końca nie mamy pewności, chyba że Stanisław Fudala coś w końcu ustalił. Głównym komisarzem był Stanisław Zamecznik i na jego rysunkach są strefy Briona, ale też na rysunkach Lecha i tak do końca nie wiemy, ale wydaje mi się, że to jednak Stanisława Zamecznika, tak inspirowany tymi krystalograficznymi pasjami Lecha, obiekt przestrzenny przed Zachętą. Obie figury gipsowe latami wisiały w modelarni Warszawskiej Akademii Przemyśliwieckiej. No i w pewnym momencie niestety w czasie jakiegoś remontu przez robotników, którzy nie wiedzieli co z tym zrobić, po prostu zostały odcięte i zniszczone. A my w czasie wystawy monograficznej w 1988 roku w Warszawskiej Akademii udało nam się zrekonstruować ucho przy pomocy, przepraszam, nie przy pomocy, przy pomocy... Dzięki pracy studentów z Wydziału Wzornictwa. Dziękuję, Agnieszko. Ucho wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek wszyscy, którzy pamiętają tamte, to jest zdjęcie oryginalnego ucha. Jeżeli pamiętacie to, co wisi, ono jest grubsze, ono jest takie toporniejsze, ma grubsze te krawędzie. I teraz nie wiem, gdzie ja jestem. I to tu, gdzie jestem, w tym punkcie. Te pasje nie skończyły się na tych glinianych formach o różnych liniach, o różnej ilości gałęzi i różnej ilości miejsc przenikania. Rok później, w 1963, po zakończeniu tamtej pracy, Lech zajął się wstęgą Mobiusa, płaską wstęgą Mobiusa, opartą na module kwadratowym. I tu jest też taki moment. To była praca zresztą zrobiona przy współpracy z Wiolą Damięcką, którą tutaj mamy, więc pytania o to do Wioli, nie do mnie. Przykład tego, że to jest płaska figura, czyli kwadrat, w który jak włożymy ten element przekręcenia i zrobienia z niej figury jednostronnej, ona staje się bryłą, ale to sensu stricto bryła nie jest. Wstęga Mobiusa o 7 modułach kwadratowych, o 8 modułach kwadratowych. Wstęga Mobiusa, gdzie ten sześcian przezroczysty jest przetkany wstęgą Mobiusa nieprzezroczystą o module kwadratowym. I wreszcie litera A. Litera A, która została dedykowana Agnieszce Putowskiej Tomaszewskiej, późniejszej żonie Lecha. Lech był pod wrażeniem jej dyplomu, który był alfabetem przestrzennym i skonstruował taką literę A jak Agnieszka. Mamy wiele rysunków i oczywiście obiekt. Obiekt, który tym razem został ocalony, chociaż nie powinna może takich rzeczy o swojej macierzystej instytucji mówić. Trochę przez przypadek, jak kiedyś byliśmy w modelarni i byliśmy na konsultacjach, jak to UKO zrekonstruować, to nagle ktoś z obecnych zauważył ten obiekt i a to co? I okazało się, że ten obiekt przetrwał, bo znalazł swoją formę użytkową. Po prostu od góry były odcięte przykrycia i rulony i projekty w tym trzymano latami. No i dzięki temu mamy tym razem oryginalny w naszych zbiorach literę A, figurę jednostronną na module kwadratowym. I na koniec o najbardziej chyba znanym obiekcie, no oczywiście poza uchem, ale w panoramie polskiej sztuki, czyli o figurze wstędze Mobiusa z Elbląga. Wstęga Mobiusa z Elbląga generalnie oparta jest na module trójkątnym. To jest płaska forma wstęgi Mobiusa, płaska figura, która dzięki przekręceniom tego trójkąta zamienia się w bryłę. To jest model gipsowy tego zabiegu. To jest wstęga Mobiusa elbląska. 67 rok, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. I tutaj taki paradoks, który ja oczywiście dostrzegam, bo według matematyki Lecha to jest powierzchnia jednostronna, płaska powierzchnia, która przez przekręcenie nabiera tej formy bryły. Więc tutaj ta płaska postać wstęgi Mobiusa na Biennale Form Przestrzennych zaistniała. Jeśli chodzi o Elbląg, to w Elblągu te formy powstawały dzięki temu, że z galerią L i z inicjatorem całej tej imprezy Gerardem Blumem Kwiatkowskim współpracowały miejscowe zakłady metalurgiczne. Tu widać proces powstawania tej wstęgi. A ja ostatnio, istnieje też model taki mały tej wstęgi z lat 70., a wstęga nadal stoi w Elblągu. To jest zdjęcie z tego roku wykonane. Wszystkie obiekty zresztą tam zostały przeniesione w trochę inne miejsca, bo to widać nawet po zdjęciu, jakby, że wstęga stała w miejscu, gdzie nie było widać siedziby galerii L, czyli kościoła w Elblągu. Ale akurat ten obiekt jest świetnie zachowany, zakonserwowany i w dobrym, jakby lepszym miejscu nawet chyba ustawiony. Jeśli chodzi o topologiczne pasje Lecha, no to warto jeszcze zauważyć, że były one pokazane na jedynej wystawie w 1969 roku i to nawet nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie Lech był na cyklu wykładów pod tytułem Morfologia formy i temu towarzyszyła wystawa. Niestety ja nie mam żadnych zdjęć, nie zachowały się w archiwum domowym, które znamy i mamy i możemy dysponować i oglądać dzięki Agnieszce Putowskiej-Tomaszewskiej. Są jedynie schematy do tej wystawy, w których widzimy już te wszystkie formy, które przed chwilą Państwu pokazałam, aż po literę A. 69 rok. W 75 roku Lech Tomaszewski spisał część swoich przemyśleń. Zostały one wydane już po śmierci w 85 roku w zeszytach naukowych Akademii, gdybyście byli zainteresowani do nich zajrzeć. I w tymże roku, w 75, Lech powraca do swoich pasji, konstruując kilka takich małych gadżetów topologicznych. dwa wołowiu, zwane przez niego po prostu koniczynką. Dwa zdjęcia, żeby tak pokazać lepiej przestrzenny obiekt. Drugie serduszko po prostu, też wołowiu. I dwie najciekawsze moim zdaniem. Jedna to uprzestrzenienie z 75 roku, która jest uprzestrzenieniem płaskiej wstęgi Mobiusa, jakby tej kartki przekręconej, ale która się zamyka w pewną bryłę. Ta forma, która ma taką średnicę, nie wiem, 10 cm, malutka forma tutaj na przeskalowanych zdjęciach wam pokazuję, była takim modelem do planów architektury. Lech proponował budynek, który jakby wnętrze łączyło się z zewnętrznym, w którym jakby oprócz tej, znaczy której forma stymuluje ideologię tego budynku, właśnie nie dzielę, bryły budynku, która nie dzieli wnętrza i zewnętrza, tylko wręcz ją łączy i do tego ten symbolizm topologiczny jest ważny. I też bardzo ładna praca Biedronka, po prostu tak nazywana, którą tutaj widać, trochę są zniszczone te lustra latami, musimy je kiedyś pokusić się o wymienienie. Bo trochę sens jakby pracy traci. Płaska postać na wstęgi Mobiusa oparta na module trójkątnym, w środku lusterka, z zewnątrz na jednym trójkącie przyklejone czerwone kółko. Czerwone kółko, które przy przechodzeniu jakby obok tego obiektu, to jest znowu mały obiekt, więc to są obiekty, które tylko symbolicznie obok symbolicznie nich można przejść. Ta kółko samo z siebie wędruje po tym obiekcie. Ta szkicowość, o której wspomniałam, rysowanie na serwetkach, na bibułkach, to czasem nie jest w ogóle taki papier, tylko taka bibułka, przebitka, świadczy o takiej dyskretności tego i takiej niepewności podawania jego teorii. I to też jest w tych pracach, może nie we wszystkich, ale to jest też świetny przykład, kiedy po prostu on kleci coś ze zwykłych plastikowych rurek do picia. I kończąc, jeszcze jedna praca, zmienna powierzchnia siatkowa. Trochę w nawiązaniu do Brukseli Lech Tomaszewski analizuje powierzchnię siatkową, w której ta siatka wynika tak samo jak tam z czworościanu, która może mieć inną powierzchnię przez inny układ, inne kąty. To idzie dalej i trochę tu inspiracją na pewno, nie inspiracją, przepraszam, punktem wyjścia jest siatka brukselska, siatka, która była tym kryształem, tą idealną formą, która ma najmniej tych prętów, już mówiąc kolokwialnie, które wspomagane są tylko tymi elementami ściskowymi. Lech dąży do najrzadszej siatki. Najrzadsza siatka przestrzenna, czyli taka, która ma najmniej powiązań, która po prostu rozszerza się tak, żeby jak najmniej tych fizycznych elementów było, a nadal była siatką. Jest porównywana do takich form jak quasi-kryształy w krystalografii, które właśnie są takim układem. Rysuje tą siatkę najrzadszą na serwetkach i konstruuje z takich miedzianych rurek również. Tutaj ta siatka na wystawie w Muzeum ASP w Salach Górnych na zdjęciu z widzem Wiesławem Borowskim, jeśli ktoś go poznaje. Siatka przestrzenna stała na szafie u Lecha w domu i za pośrednictwem Agnieszki został mi przekazany zachwyt Lecha, a może to był zachwyt Agnieszki, nad tym, że pająk był kompletnie nieporadny z tą najrzadszą siatką przestrzenną, że usiłował stworzyć pajęczynę, ale spadając prosto w dół, tak jak zazwyczaj to robił, nie znajdywał podpory i stworzył tak gęstą konstrukcję w środku tej figury, że taką niespotykaną w przyrodzie. I tu jest coś, co jakby jest tym punktem wyjścia. Punktem wyjścia było to, że Lech się zachwycał wstęgą Mobiusa, wstęgą, której nie ma w przyrodzie, a można ją wykorzystać i coś z niej zrobić. Tutaj ta sytuacja idzie dalej, że człowiek konstruuje coś, co stymuluje zupełnie inne działania na pająka, już tak to powiedzmy. Czyli, że ten owoc spekulacji myślowej człowieka może implikować powstawanie naturalne nowych tworów w przyrodzie. Do dziś nie wiem, czy to ten zachwyt to był Lecha, Agnieszko, czy twój. Ale to Lech się tym zachwycał, czy ty? Odbytwoli. No tak. I może już tak kończąc trochę bardziej górnolotnie. Mój pierwszy tekst, który napisałam o Lechu, i wtedy wydawało mi się, że jest strasznie mądry, a dzisiaj jak usiłowałam przygotować się do tego wykładu, to sobie uzmysłowiłam, że człowiek jak wchodzi w jakiś temat, jak pracuje, jak poznaje, to wydaje mi się, że dużo wie. A potem jak tą wiedzę nosi ze sobą 20 lat i do tego wraca, to tak... Zauważyłam parę błędów, które powielałam. Wtedy mottem do mojego tekstu był cytat z Mieczysława Porebskiego. Najbliższa, jak się zdaje, archetypom przestrzeni symbolicznej jest w dziejach matematycznej episteme przestrzeń topologiczna. Podobało mi się to, że Porebski porównuje tą przestrzeń artystyczną, przestrzeń symboliczną do przestrzeni topologicznej. Pisał to w tekstach, oczywiście w kontekście nowej przestrzeni w kubizmie, jak rozumiemy. W kontekście narodzenia się nowej przestrzeni. Nie tej adaptowanej, tylko tej, która powstaje w sztuce. Tej nowej przestrzeni, nie odzwierciedlającej rzeczywistość, tylko kreowanej na nowej przez artystów. Epistemologia, czyli teoria poznania, często jest jakby narzucona sztuce. Artyści mówią o malarstwie, które jest drogą dla poznania dla nich. No i tutaj jakby można poetycko to zakończyć, porównując sztukę do topologii, które tak samo niedostępnie, nieuchwytnie czasami do tej prawdy i do tego poznania dochodzi. To tyle, dziękuję bardzo. Chyba trochę za krótko, ale miało być 1,5 godziny, ale prosiłam Daniela, żeby nie zadawał pytań, ale może ktoś ma jakieś pytanie. Daniel był kiedyś moim studentem i zawsze zadawał bardzo dociekliwy był. Jest na pewno. Nie ma? Dziękuję bardzo.